Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Kolejne konwersatorium w czasie kwarantanny z coraz większymi nadziejami na jakiś powrót do normalności w przewidywalnym czasie. Zupełnie niedawno mieliśmy w naszym kraju obchody stulecia urodzin Karola Wojtyły, taki niezwykły jubileusz papieski. Nie wiem, czy Państwo tę ważną okoliczność zauważyli, bo tak wiele rzeczy ważnych jest przykrytych naszymi obecnymi warunkami życia i również ten jubileusz odbywał się oczywiście głównie wirtualnie poprzez różne dostępne nam audycje, przesłania. Niewiele innych rzeczy mogło się wydarzyć, nie pozostanie w naszej pamięci z tego czasu. Pamięć żadnych zgromadzeń, żadnych tłumów, żadnych spotkań, żadnego wspólnego śpiewania, żadnego bycia na koncertach, żadnego zwiedzania wystaw, mimo że różne wystawy są otwierane, ale mogą być udostępniane tylko wirtualnie, na razie. No jest w tym, że różne rzeczy nam umykają, na przykład odłożona została uroczystość beatyfikacyjna kardynała Wyszyńskiego. Takie uroczystości w różny sposób nam umykają. No jest coś przykrego, smutnego, denerwującego. My dzisiaj w konwersatorium będziemy kontynuowali ten wątek jubileuszowy. Chciałbym spojrzeć na tego, który się urodził 100 lat temu, Karola Wojtyłę, nie z zupełnie własnej, osobistej perspektywy, no bo to konwersatorium nie istnieje po to, żeby prowadzący opowiadał swoje własne przeżycia i doświadczenia, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę niezwykłą osobę, może nie tyle przez pryzmat jej indywidualnego geniuszu, jej indywidualnej wielkości, tylko próbując to równocześnie jakoś zobaczyć z dziejami pokolenia, z dziejami może też i pokoleń, tak, okolicznych, które to stulecie naznaczyły, zwłaszcza te pierwsze dziesięciolecia tych 100 lat. Ten świat, który stworzył czas dojrzewania wielu z nas, który stworzył to, co kiedyś nazywało się pokoleniem Jana Pawła II. Dzisiaj wielu autorów się z tego pojęcia wycofuje. Niemniej no, jest właśnie nie tyle może fakt tak potężnego, indywidualnego oddziaływania, bo ono niewątpliwie było, ale także fakt pewnej wspólnoty losów, pewnej wspólnoty problemów, pewnej wspólnoty okoliczności, w których Karol Wojtyła należał do, można powiedzieć, największych mocarzy, tych największych duchów naszego świata, naszej ojczyzny, naszej cywilizacji, w końcu, last but not least, Kościoła. Historycy zazwyczaj mają taki właśnie problem i toczą spory, czy wielkie postacie należy przedstawiać w ich indywidualności, pokazywać jako takich, którzy się zjawiają nagle w historii i korygują historię, zmieniają ją, i że tak naprawdę całą historię wtedy trzeba widzieć przez pryzmat tych niezwykłych osobowości, postaci, czy też może inaczej, że właśnie same osobowości i same postaci są świetnym miejscem, w którym widać to, co najważniejsze dla danej epoki. Czasami można też powiedzieć, że to te wielkie postacie są przede wszystkim takimi osobami, w których losach, w których własnych wyborach, w których osiągnięciach ostatecznie czytamy przede wszystkim jakieś mechanizmy społeczne ich czasu. Istnieje skrajność w obu stanowiskach. Czasami pisze się historię tak, jakby to była historia geniuszy, takich podniebnych mocarzy, i wszystkie inne tłumy po prostu zadzierają głowę, spoglądają na to, co się z nimi dzieje, a prowadzą swoje życie na ziemi, tyle tylko, że biegają za widokiem tych wielkich. To jest skrajność taka, w której się historię widzi przede wszystkim poprzez pryzmat bohaterów. Taki wymiar heroiczny historii. No ale z drugiej strony mamy też właśnie skrajność, tak, którą na przykład pod wpływem metodologii marksistowskiej bardzo zapamiętaliśmy źle. Skrajność, w której się widzi właściwie jednostki wyłącznie jako trybiki, wyłącznie jako przejawy, tak, jakichś wielkich mechanizmów, zupełnie nieindywidualnych mechanizmów, jakichś potężnych, ponadludzkich. I w związku z tym właściwie te różne decyzje, kierunki życia, nawet u najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia, próbuje się interpretować jako zdeterminowane. Po prostu musieli, tak? Po prostu tak wybrali wewnątrz konieczności, która była im dana. Nie należy pogardzać, tak mi się wydaje, ani jedną, ani drugą perspektywą, tylko nie pozwalać doprowadzić ani jednej, ani drugiej do skrajności. Spróbujmy tak patrzeć również na naszego bohatera, na Karola Wojtyłę. Właśnie tak jak zresztą w konwersatorium w innym kontekście niedawno mówiliśmy, to znaczy, że człowiek, wybitny człowiek, nie przestaje być częścią swoich społecznych całości. Wyrasta, właśnie mówimy o wybitnych ludziach, wyrasta nieraz do tego, żeby służyć tej całości, żeby może też mieć wpływ na jej kierunki rozwoju. I właśnie to niewątpliwie widzimy w tej postaci. Tyle w punkcie startu. Za chwilę spróbujemy popatrzeć na kilka wątków, które moim zdaniem dają obraz Karola Wojtyły jako niesłychanie ważnej, bardzo twórczej części w społecznej całości jego pokolenia i jego czasu. Szanowni i drodzy Państwo, wracamy do naszego spojrzenia na Karola Wojtyłę. Z jednej strony domyślam się, że obchody stulecia jego urodzin nie pozostawiły na nas takiego dogłębnego wrażenia, jakby to się działo, gdyby nie zaistniała kwarantanna. Z drugiej strony pewnie jest też tak, powiedzmy sobie szczerze, że no na różne sposoby już ten temat obracaliśmy w naszych głowach, tak? I wobec nas, przed nami ten temat był przedstawiany. Karol Wojtyła, każda wielkość dzieli ten los następnie, że w różnych pomnikach, no mój Boże, w rozmaitych próbach przedstawienia literackiego, w różnych w końcu akademickich wzlotach. No cóż, ta postać z różnych stron opiłowywana, polerowana, naświetlana i w końcu już trochę czujemy się zmęczeni tym wszystkim, prawda? Więc może włącznie z samą tą wielką postacią, która akurat w przypadku Karola Wojtyły możemy się domyślać, spogląda z nieba z pewnym politowaniem na wiele naszych superlatyw. Niemniej podchodząc dzisiaj tutaj do tego niezbędnego, nieomijalnego tematu, próbujemy zrobić trochę coś innego. Światło rzucone na Wojtyłę jest światłem rzuconym na pewne problemy, z którymi Wojtyła musiał się zmierzyć i które po swojemu rozwiązywał. Wydaje mi się, że pierwszym takim problemem, ja oczywiście, broń Boże, w tej krótkiej w końcu audycji nie będę, tym bardziej ja sam w dalszym ciągu, nie mając tutaj gości i ekspertów, ja sam nie będę się kusił o próbę jakiejś syntezy. Niemniej rzucając kilka takich snopów światła we właściwym kierunku, jak sądzę, można powiedzieć, że pierwszym takim problemem, w którym Wojtyła znalazł się już jako młody człowiek, To jest problem świata chrześcijańskiego w dobie totalitaryzmów. Słowo totalitaryzm jest późniejsze, nowe i w ogóle nie wszystko nam tutaj należycie objaśnia. Niemniej, no, posłużymy się nim skrótowo. Karol Wojtyła należał do tego pokolenia, tego pokolenia katolików, w którym trzeba było dokonywać, starsi od Wojtyły robili to już w dwudziestoleciu międzywojennym, Karol Wojtyła trochę później i jakby korzystając już z niektórych decyzji, rozpoznań. Niemniej to było właśnie to pytanie, czy wobec tych zupełnie niezwykłych fenomenów, z jednej strony komunizmu, z drugiej strony tej twardej, początkowo dla niektórych interesującej, fascynującej siły nowej organizacji społecznej, która była widoczna najpierw w faszyzmie włoskim, potem no, dla nas to już jest zupełnie trudne do pojęcia bez założenia szkiełek badacza historycznego. Niemniej taka jest prawda, że ludzie w latach 30., gdy patrzyli na przemianę Niemiec z tej zupełnie rozmemłanej Republiki Weimarskiej w Niemcy, które nagle zyskiwały przewodnika, można powiedzieć, pewien entuzjazm reformy, przebudowy, także społecznej pod Hitlerem, że to była jakaś perspektywa, w której również wielcy ludzie tamtego czasu trochę się pogubili, no? Szukali jakiejś nadziei, tak? Wobec bardzo skompromitowanej demokracji liberalnej tamtego czasu, wobec Republiki Kolesi, to w różnych krajach, w różnych formach ten wątek wracał, wobec kryzysu ekonomicznego, w którym także ta gospodarka oparta na indywidualizmie liberalnym wydawała się zupełnie kruszyć. Wobec tych wszystkich sytuacji, w których także na przykład ideowo, tak, dokonywały się poważne przemiany z takiego XIX-wiecznego, powolteriańskiego libertynizmu, liberalizmu, pewnej atmosfery agnostycznej, dystansu wobec mocnych przekonań. Z tego wszystkiego w wieku XX, po I wojnie światowej, zwłaszcza w Europa, nasz świat wchodził w czas mocnych ideologii, mocnych przekonań, szukania korzeni, pewnego marzenia o powiązaniu nowoczesności i tradycji. To po raz pierwszy taki wątek się mocno pojawia. Otóż w tym świecie pojawienie się takich mocnych przywódców, z jednej strony tutaj Mussolini, Hitler, którzy akcentowali spójność społeczną, ideał polityczny państwa, dumę, szacunek do własnej tradycji, jakieś pierwszeństwo własnej wspólnoty, w związku z tym także dbałość o najsłabszych w tej wspólnocie społecznie, tak, tych, mówimy o klasie robotniczej, no to poruszało, inspirowało. Z drugiej strony, no, bardziej złowrogi, jak się nam dzisiaj wydaje, już wtedy, tak, widoczny jako bardziej złowrogi bolszewizm na dłuższą metę, wcale nie dla wszystkich był taki złowrogi. Owszem, on odrzucał zwłaszcza katolików, chrześcijan tym swoim obliczem antyreligijnym, ale wiele jego zbrodni, wiele jego perwersji nie było jeszcze tak dobrze rozpoznanych, znanych. No, mówiło się, każdy popełnia błędy, ale jest to jakiś wielki społeczny projekt, w którym kraj nieprawdopodobnie zacofany, jak Rosja, w krótkim bardzo czasie robi potężne susy do nowoczesności. Tak to rozumiano. Wielką rozbudowę przemysłu i nowe konstrukcje społeczne, jak się wtedy wydawało, odwagę, tak, leninowską w budowaniu zupełnie nowego społeczeństwa. To wcale nie było takie od razu odległe od marzeń tamtego pokolenia, tamtych pokoleń. I wewnątrz tego świata, naładowanego tyloma oczekiwaniami, urodził się Karol Wojtyła, rozwijał się w tym świecie, odnalazł się jako człowiek już dojrzały, ale już widząc cały dramat zderzenia totalności, tak? Wewnątrz po raz pierwszy, można powiedzieć, ukształtował się w II wojnie światowej. W Polsce, która znała na różne sposoby ciężar obu totalitaryzmów, i komunistycznego, i nazistowskiego, i ze strony Rosji, i ze strony Niemiec. Można powiedzieć, że usytuowanie Karola Wojtyły, także jego, no oczywiście jego kształtujący się wtedy żarliwy katolicki światopogląd, jego duchowość, która wtedy, pamiętamy także w oparciu o na przykład nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Grignion de Montforta, o lektury karmelitańskie, to są wszystko mocne pogłębienia. Ale pamiętajmy też, że Karol Wojtyła poprzez jakiś tam kontakt ze środowiskiem katolickim Unii, niewielkiej organizacji, niewielkiego środowiska, ale tak się złożyło, że środowiska mającego bardzo wyraźne barwy, tak, katolickie, trochę też, jeśli chodzi o ideologie takie mesjanistyczne, uniwersalistyczne, to Karola Wojtyłę przygotowywało duchowo, intelektualnie do takiej refleksji, którą on prowadzi do końca życia. Pamiętamy, że w Pamięci tożsamość, jego książce z końca ziemskiego pielgrzymowania, w tej książce jest ten wątek podjęty, tak? Wieku XX jako czasu rozszalałych totalności i szansy wyjścia z tego. Ten sam wątek pojawia się w jego Karola Wojtyły, już wtedy Jana Pawła II, oczywiście ustosunkowaniu do przesłania Fatimy, też ogromnie ważny, niezwykły, poważnie związany z życiem papieża wątek objawień maryjnych w Fatimie i trzeciej tajemnicy fatimskiej, która mówi o rozszalałej nienawiści antychrześcijańskiej, zwróconej także przeciwko samemu papieżowi. Otóż to wszystko są okoliczności, to wszystko jest jakieś tło. Pamiętajmy, że Karol Wojtyła umieścił się na tym tle jako rzecznik takiego zjawiska, które używam tu określenia Teodora Parnickiego z jego rozważań takich kulturowo-literackich, zjawisko, które nazywało się humanizmem katolickim. To się objawiło dość szeroko, jeśli chodzi o świat katolicki, właśnie w pierwszych dziesiątkach wieku XX i zarówno w literaturze, gdzie to obserwuje wspomniany Parnicki, ale także szerzej, w ogóle w świecie ideowym katolickim, mamy takie przeświadczenie, że katolicyzm ze swoją nadprzyrodzonością, że duchowość pogłębienia z tą nadprzyrodzonością, a czasami idącą tak mocno jak właśnie pisma karmelitańskie są tego przykładem, że cały ten akcent na nadprzyrodzoności nie oznacza zlekceważenia tego, co jest w punkcie startu, to znaczy natury. Natury, która owszem, po augustyńsku można powiedzieć jest najpierw obszarem, nazwijmy to egzorcyzmu, jakiegoś ścielnego oczyszczenia, to jest natura, która musi być chroniona przed swoją skłonnością do grzechu, z powodu grzechu pierworodnego. Niemniej jest w niej, i to był bardzo mocny taki tomaszowy, taki biorący się od Tomasza z Akwinu wątek, jest w niej, w naturze, szereg doskonałości, których Bóg chciał i które no, trzeba rozpoznawać równocześnie z oddaniem czci, łasce i nadprzyrodzoności. To jest to odkrycie w różnych obszarach kultury katolickiej tych własnych praw natury, tak? Tych, które nie wynikają nawet z dodanego następnie porządku łaski, tylko są czasami w porządku łaski, w świetle łaski, czasami lepiej widoczne. Tak? Na przykład cały spór o rozumność, tak? o rozumne widzenie prawdy, to jest dla tego pokolenia również spór o to, że tę prawdę, która jest dostępna rozumowi, widzi się jednak lepiej także w świetle wiary, gdy równocześnie dochodzi także światło wiary. Niemniej to również oznacza, że dawane nam światło wiary jest dane po to również, żeby prawdę natury nie tyle zlekceważyć, pominąć, tylko żeby w nią również wniknąć, żeby ją również uznać. To jest na poziomie takim filozoficznym, także na poziomie artystycznym, bo tu mamy całą katolicką literaturę, w której wątek natury, człowieczeństwa i tak dalej jest bardzo mocno rozwijany. To bardzo ciekawe zagadnienie. Tam z tego się udaje wyprowadzać. Natomiast istnieje też rzeczywiście aspekt społeczny tej sprawy. To znaczy taki, że dobrego porządku społecznego nie daje się zaprowadzić samą konstrukcją, nie daje się wprowadzić przez wodzostwo, nie daje się wprowadzić przez, można powiedzieć, takie instytucje, które przetwarzają społeczności w masy. Nie daje się wytwarzać po prostu nowego społeczeństwa lub nie warto wytwarzać nowego społeczeństwa pewnymi metodami potężnej, jakby to powiedzieć żartem, magicznej sztuki, tak, politycznej. W związku z tym mamy w pokoleniu Karola Wojtyły tamtego czasu szacunek z jednej strony do instytucji, nazwijmy to naturalnych, z rodziną na czele, to będzie bardzo ważny wątek przecież przesłania Jana Pawła II, ale poza tym mamy także pewną ostrożność w burzeniu instytucji nie zawsze doskonałych, z reguły niedoskonałych, które być może też są jakoś po części związane z takimi czy innymi usterkami ideologicznymi w swojej genezie. Tu jest cały problem relacji Kościoła do nowoczesnej demokracji, która się rodziła w atmosferze rewolucyjnej i częściowo też antykościelnej. Mamy w XIX wieku całe wzajemne poznawanie się Kościoła i tych instytucji demokratycznych i w dużej mierze jest to konflikt. W tym nurcie humanizmu katolickiego pojawia się też taka ostrożność w przekonaniu, że wystarczyłoby obalić demokrację, żeby zabezpieczona była wolność Kościoła, dobro wspólne, instytucje tradycyjne itd., itd. Można powiedzieć, takie marzenie o władcy absolutnym, ze szlachetnymi intencjami, który pogoni nareszcie tych złodziei i kolesiów i zbuduje, przywróci państwo katolickie, że ta nadzieja upraszczająca właśnie w tym nurcie humanizmu katolickiego podlega pewnej korekcie. Jest rozpoznawana zarówno w swoich jakichś dobrych intencjach, ale też i w swoich istotnych słabościach. W związku z tym gdzieś tutaj jest też szczepionka na to marzenie o wielkim, silnym przywódcy czy ruchu, który zmieni wszystko. Tego nie ma. I tu czasami nazywa się to zjawisko ogarniające także młodego Karola Wojtyłę personalizmem, żeby pokazać takie coś trzeciego pomiędzy kolektywizmem komunistycznym, czy również faszystowskim, czy nazistowskim, a z drugiej strony indywidualizmem liberalnym. I daje się pomiędzy tym ustawić, jak taki elegancko klocek w to miejsce, zdaje się postawić personalizm, taka odpowiedź w znacznym stopniu katolicka, tak, pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. To nie jest pewnie takie proste, personalizm to jest zjawisko filozoficzne, które ma swoje dalsze specyfiki, więc tak łatwo przypisywać Wojtyłę czy cały ten nurt humanizmu katolickiego do personalizmu, to byłoby moim zdaniem nadmierne uproszczenie. Natomiast niewątpliwie jest właśnie ten wątek osoby, jej godności, związany z zagadnieniem tego szacunku dla natury, dla świata stworzonego przez Boga, dla jego porządku. To jest pierwszy, wydaje się, klucz, w którym Karola Wojtyłę trzeba widzieć na tle jego pokolenia. Nie jako człowieka, w którym wszystkie wątki tego pokolenia się objawiły, tylko człowieka, w którym zaznaczyło się to poszukiwanie w znacznym stopniu naznaczające świat katolicki tego czasu, poszukiwanie własnej drogi między tymi wielkimi pogańskimi czy neopogańskimi, czy mówiąc precyzyjniej postchrześcijańskimi szlakami, które się pokazywały w komunizmie z jednej strony, z drugiej w nazizmie czy faszyzmie. Wracamy do naszej próby naświetlenia osobowości Karola Wojtyły w kontekście jego świata, jego pokolenia, problematyki jego czasu, tak można powiedzieć. To pierwsze naświetlenie, które zajęło nam dość sporo czasu, naświetlenie poprzez z jednej strony jego katolicki humanizm, z drugiej strony no właśnie ten katolicki humanizm będący próbą odpowiedzi na wielkie ideologie jego czasu. To jest niewątpliwie rzecz, która mu towarzyszy Wojtyle także jako młodemu księdzu, jako biskupowi, kardynałowi, potem papieżowi. Wiele z tych rzeczy świetnie rozpoznawał w czasie swojego pontyfikatu, dlatego że miał jakby najpierw w swoich przeżyciach, potem, czyli w doświadczeniach, a potem w swoich przemyśleniach, no i w źródłach, z których korzystał, prawda? Cały czas to specyficzne polskie doświadczenie niosło go, można powiedzieć, z jakiejś innej perspektywy ograniczało, tak? Koncentrowało, ale też niosło go ponad tymi ograniczeniami różnych kultur lokalnych, które czasami są tak silne, że wydaje się jakby całym światem, prawda? Na przykład siła intelektualnego świata francuskiego, tak, jest tak potężna, czy była tak potężna, że w katolicyzmie oznaczało to często przejmowanie wszystkich polemik, wszystkich za i przeciw z tego świata, tak, który bardzo jest naznaczony sporami wokół rewolucji francuskiej, istotnymi, ważnymi. Niemniej, no, można powiedzieć, że doświadczenie Rzeczpospolitej, doświadczenie jej sytuacji między Niemcami i Rosją, między komunizmem i nazizmem, było inne. I Wojtyła to właśnie tutaj wnosił. Trochę inny rozkład akcentów, trochę inne wyobrażenie o republice, bo Rzeczpospolita dawała inne wyobrażenie, także takiego doświadczenia o stosunku republiki do władzy, do religii, do tradycji. Można było to myśleć inaczej, próbować również projektować inaczej. Drugi wątek, bo możemy tutaj się wyłącznie ograniczyć do tych dwóch. Drugi niesłychanie ważny wątek to jest oczywiście wytworzenie się biskupa Wojtyły poprzez spotkanie Soboru Watykańskiego II. Teraz niedawno Benedykt XVI w liście na jubileusz Jana Pawła II, w niesłychanie interesującym liście, który warto dokładnie przeczytać, w liście, który był prezentowany w samą rocznicę stulecia urodzin Karola Wojtyły. Czasami takie treści takich listów się sprowadza do jakichś krótkich komunikatów, które idą przez media, ale ten list jest na tyle bogaty, że warto go naprawdę zobaczyć w jego własnej treści. Otóż tam jest między innymi oczywiście takie stwierdzenie, że Karol Wojtyła jako biskup ukształtował się poprzez Sobór Watykański II. To pewnie trzeba by było uzupełnić taką uwagą, że rzeczywiście istnieje ten moment istotnego dialogu z kardynałem Wyszyńskim na miejscu w Polsce. Istnieje tradycja kościoła krakowskiego. To nie do pominięcia. Natomiast od strony takiego uniwersalnego charakteru posługi biskupiej, a potem papieskiej, Karol Wojtyła niewątpliwie kształtuje się jako młody hierarcha, przez to bardzo, to niesłychane dla każdego biskupa przecież spotkanie, którym był Sobór Watykański II. Wiele pisano o innej atmosferze, o specyficznym czasie soborowym, o jego plusach, minusach, tak? Kiedyś pisano wyłącznie o plusach, teraz słyszymy też dość sporo o minusach, o całej trudności w nawiązaniu między tradycją dawniejszą Kościoła, a różnymi interpretacjami Soboru Watykańskiego II. Cała problematyka tego, czy Sobór Watykański II był rzeczywiście taką prostą kontynuacją, czy było w nim również wiele momentów zerwań, czy takich momentów, w których można było, gdy się chciało, odczytać zerwanie i sobór tak się dał czytać, tak się dał rozumieć. To są rzeczy na inną dyskusję, bo są na tyle ważne, ciągle na tyle mocno ważą na naszym życiu w Kościele, że trzeba do nich wracać, tak? Do tych dyskusji. Niemniej w tej chwili interesuje nas trochę coś innego. Mianowicie to, że to był rzeczywiście dla Wojtyły moment wielkiego podsumowania, takich, no użyjmy tego wyrażenia, takich rekolekcji, rekolekcji biskupich, bo on przyjechał na Sobór przygotowany do nich. To nie jest tak, że jako młody, naiwny, tak, biskup z Polski przyjechał, rozglądał się i się nauczył. To jest inaczej. Jest tak, że on jechał na Sobór z wieloma osobistymi spostrzeżeniami, pytaniami, z pewnym także wyobrażeniem o różnicy świata naszego, tak, środkowoeuropejskiego, polskiego i świata zachodniego. Znał już po części ten świat, tak, w początek jego kapłaństwa to jest jednak również taki objazd po Europie, spotkanie z katolicyzmem społecznym, z nowymi formami duszpasterstwa, które po II wojnie światowej się w świecie zachodnim zaczęły pojawiać. Więc to nie są rzeczy zupełnie dla niego nowe. I to jest ciekawe, że tak jak z tym humanizmem katolickim, o którym była mowa poprzednio, tak również z tym ustosunkowaniem się do nowych orientacji Kościoła, tak, do nowych różnych wynalazków Kościoła, które na Soborze Watykańskim II zostaną jakoś podsumowane, przyjęte i tak dalej, że również w tej dziedzinie Wojtyła próbował własnej drogi. Tak? Nie był kimś, kto został skaptowany przez tę czy inną orientację, tylko jest w nim pragnienie odczytania jakichś rozwiązań bardziej samodzielnych. No i tutaj oczywiście mamy na Soborze Watykańskim II, znowu historycy piszą pewnymi schematami, mamy partię zmiany i partię porządku, tak? Mamy objawiający się w najrozmaitszych, sprawnych akcjach w auli soborowej tak zwany Sojusz Reński, czyli zespół hierarchów z Niemiec przede wszystkim, ale także w sojuszu z dużą częścią biskupów francuskich, stąd właśnie Sojusz Reński z dużą ilością biskupów Belgii, Holandii. Ten sojusz, który jest oparty na przeświadczeniu, że trzeba dokonać zmian, znaczy jakby pójść dalej wyraźnie w tym kierunku, który już się w pontyfikacie Piusa XII i oczywiście w pontyfikacie Jana XXIII zaczął zarysowywać. Czy to w dziedzinie liturgii, czy duszpasterstwa, czy pewnych poszukiwań w nauce społecznej. Trudno było wszystko sobie wyobrażać i przewidywać, ale można było na tej bazie powiedzieć, trzeba iść tutaj do reformy. Trzeba wiele reform, które zawisły w powietrzu, trzeba przeprowadzić. Z drugiej strony no, jest duża też grupa, ale w auli soborowej zwykle mniejszościowa, tak zwanych konserwatystów, którzy mówią, no owszem, reformy są potrzebne, ale bardzo ostrożnie z nimi, bo możemy zdestabilizować całą tę dotychczasową konstrukcję społeczną katolicyzmu. Obie strony miały swoje racje, obie strony przerzucały się też mocnymi oskarżeniami. Wojtyła, tak zresztą jak i prymas Wyszyński, można powiedzieć, że nie dadzą się przypisać do żadnej z tych wykrystalizowanych grup. Może bliżej im różnymi względami do tej orientacji konserwatywnej, jak się czyta interwencje także Wojtyły, to widać, że one nie są nastawione na jakąś rewolucyjną zmianę. Są pod tym względem ostrożne. Momentami, tak jak na przykład w dyskusji o wolności religijnej, Wojtyle w sumie bliżej jest do ostrożnych konserwatystów niż do tych, którzy parli do mocnego formułowania tez o wolności religijnej, takiej, jakby to powiedzieć, uznania każdego rozeznania religijnego za jakoś upoważnione. Wojtyła tutaj formułuje wiele zabezpieczeń w swoich wystąpieniach tego dotyczących. A więc pod pewnym względem są, mówię o Wyszyńskim i o Wojtyle, ale zwłaszcza oczywiście interesuje nas tutaj Wojtyła, są jakoś umiejscowieni w tym bardziej tradycyjnym nurcie Kościoła. Z drugiej strony jednak jest w tym bardzo dużo poczucia konieczności reformy, pewnego nowego otwarcia. Na wielu tych frontach duszpasterskich, pastoralnych. Stąd też Wojtyły duże zainteresowanie tym stosunkowo najbardziej publicystycznym, tak można powiedzieć, dokumentem Soboru, czyli konstytucją duszpasterską, Gaudium et Spes, która może nie jest najbardziej doktrynalnie zwartym dokumentem i niewątpliwie tam będzie wynikało z tego dokumentu wiele, wiele spraw do dyskusji. Niemniej dla Wojtyły jest to otwierające, bo to jest miejsce, w którym Kościół wyraźnie daje znak zainteresowania szerokim światem spraw ludzkich. I niewątpliwie to hasło będzie dla niego bardzo ważne, moment docierania Kościoła do miejsca, w którym jest człowiek. W różnych sytuacjach, w których wychodzi z Kościoła, wychodzi ze świątyni, idzie do różnych sytuacji swojego życia domowego, społecznego, zawodowego, życia publicznego. I Kościół tam musi do niego również docierać, przemawiać, także w języku tych miejsc i tych sytuacji. Koniec końców te mądre hasła często kończyły się tak w erze posoborowej tym, że Kościół tracił swój własny język i przemawiał już tylko językiem ulicy, straganu i tak dalej. To jest poważny problem, na przykład zatracenie własnego języka sakralnego, języka liturgii, języka precyzji doktrynalnej. To wszystko są rzeczy, które gdzieś tam w erze posoborowej się stały złe, ale Wojtyła widzi tutaj inną potrzebę. Zresztą osoby, z którymi potem współpracował, na ogół podzielały właśnie tę wizję, że bez utraty własnego credo, własnego również języka, własnego sposobu czci oddawanej Bogu, trzeba także znaleźć się w języku i sposobie rozumowania dzisiejszego człowieka. I tu on jest również przygotowany między innymi przez wszystkie te wcześniejsze jego własne naukowe, filozoficzne, etyczne rozważania, w których próbuje przejść od kategorii myślenia tomistycznego do sposobu wyrażania tych samych myśli w filozofiach i ideologiach nowoczesnych. To oczywiście podlega zwykłym kryteriom dyskusji naukowej, czy te próby podejmowane wówczas przez Wojtyłę były sprawne, czy się powiodły, czy tak można było. To zawsze był przedmiot jakiejś kontrowersji, także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czyli w środowisku, w którym Wojtyła się także jako biskup obracał, jako uczony. Niemniej no, mówimy o samej intencji. To jest intencja tego pokolenia, które chce widzieć katolicyzm żywy, obecny, katolicyzm bliski człowiekowi nie tylko wtedy, gdy jest on w świątyni, w kościele, czy gdy klęka do pacierza, ale także wtedy, gdy musi rozwiązywać szereg zagadnień, spraw w dużym stopniu zdechrystianizowanym świecie lub dechrystianizującym się świecie, ale także w oparciu o swoje własne tradycje, o swoją, można powiedzieć, wziętą właśnie z dziedzictwa domowego, z także jakiejś kultury własnego środowiska, własnego narodu, ludu, społeczności. Te wszystkie siły, które sprzyjają życiu duchowemu. To są kierunki, które Wojtyła na Soborze Watykańskim II niewątpliwie sobie podsumował na tle dyskusji całego Kościoła. Tylko te dwa wątki, wątek humanizmu katolickiego i wątek soborowych rekolekcji Wojtyły, tutaj wzięliśmy pod uwagę, ale wydaje się, że może one są rzeczywiście najważniejsze, decydujące dla jego uformowania się jako człowieka i katolika i jako biskupa i duszpasterza. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.